Witamy w kolejnym odcinku Radiowej Akademii Filmowej. Dziś będziemy odczarowywać szkolną lekturę. Tak. Przeczytałeś lalkę?
Nie całą, tu muszę się przyznać.
A ty ja się przyznaję. I ja się przyznaję, wisi mi to gdzieś na takiej liście książek, do których muszę wrócić. Razem z Mistrzem i Małgorzatą, którą akurat przeczytałam, ale myślę, że Mistrz i Małgorzata to taka pozycja, do której warto wrócić co kilka lat. Mm-hmm. I lalka rzeczywiście w liceum mnie pokonała.
Ona była, wiesz co, ja też ją zacząłem czytać, ona była po prostu bardzo długa.
Była bardzo długa, a też ten nawał obowiązków szkolnych sprawił, że nie podołałam, ale rzeczywiście teraz tego czasu jest trochę więcej i może nasze dzisiejsze spotkanie będzie taką okazją, żeby do lalki mm-hmm. wrócić. Wróciłam do filmu Wojciecha Haasa, o którym nadal rozmawiamy w naszym programie. I jest to film, który różni się od tego pierwowzoru literackiego dosyć mocno i to były duże zarzuty do Haasa przy okazji premiery.
Dokładnie tak. Nie wiem, czy u ciebie jeszcze kontynuuje ten wątek szkolny, nie wiem, pan od polskiego mówił, żeby nie oglądać tego filmu albo żeby oglądać jakiś inny, bo ja pamiętam, że u nas było coś takiego, że lepiej nie oglądać tego, ale ten właśnie z 77 roku, czyli tę drugą wersję, bo ta właśnie jest, tak jak mówisz, niezgodna z tym oryginałem, co jest faktem i rzeczywiście to był duży zarzut do Haasa.
No tak, bardziej polecano rzeczywiście tę wersję późniejszą, która jest bliżej temu, co napisał Prus. No ja Haasa miałam okazję obejrzeć później, już po liceum, a teraz sobie do tej lalki wróciłam i muszę przyznać, że tak jak rozmawiamy sobie o tych cechach stylu haasowskiego, to dużo ich tutaj można odnaleźć, pomimo tego, że no właśnie to jest adaptacja literatury takiej wielkiej, to jednak on dużo tam swoich takich autorskich cech zdołał przemycić.
On w ogóle z Wokulskiego zrobił takiego trochę właśnie swojego bohatera haasowskiego. No wiadomo, że na potrzeby tego filmu bardzo dużo cięć w tej fabule prusowskiej musiało nastąpić i one nastąpiły właśnie trochę też w postaci, myślę, że Wokulskiego. Cięcia może nie tyle cięcia, co pewne takie położenie akcentów na nieco inne sprawy, no bo Wokulski jest tutaj takim człowiekiem, powiedziałbym, no może i w lalce też trochę jest takim tragiczną postacią, ale tutaj wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej.
Jest, ale wydaje mi się, i to była taka myśl, która mi towarzyszyła, kiedy oglądałam ten film, że każdy z tych bohaterów, których pokazuje nam Haas, jest taką postacią, no trochę tragiczną, trochę fatalną i nieszczęśliwą ostatecznie, no bo poza Wokulskim mamy Rzeckiego, który czeka ciągle na powrót tych wielkich czasów, który też ciągle czeka na samego Wokulskiego przecież nieustannie. Mamy Izabelę, która, no, wiemy, że o niej są bardzo takie opinie niepochlebne, a wydaje mi się, że tutaj Beata Tyszkiewicz, która zresztą nie chciała się w tę rolę wcielić, spojrzała na nią z empatią. Dała jej takie cechy, które pozwalają nam trochę zrozumieć, dlaczego ona się zachowywała w taki, a nie inny sposób. No też jest postacią, no bardzo tragiczną, która w tych końcowych scenach na tym dworcu, kiedy ten pociąg odjeżdża, ona wie, że to już przepadło. Tak, że już szansa na zamąż pójście jakiekolwiek w ogóle chyba już dla niej przepadła i myślę, że ona wie, a w tamtych czasach no, bardzo to wpływało na rzeczywistość, wie, że no, trochę to swoje życie niestety przegrała w tej chwili.
To prawda, no to jest zbiór rzeczywiście tragicznych postaci, dużo bardziej tragicznych niż w lalce. To, co powiedziałaś o Rzeckim, rzeczywiście jakoś ze mną zarezonowało, zwłaszcza te ostatnie sekwencje.
Tak.
Tam Tadeusz Fijewski, który gra właśnie Rzeckiego, subiekta, on robi taki popis prawie jak w tej pętli. To jest właśnie też ciekawe w tym aktorze, że on taki moment wręcz prawie obłędu był w stanie zagrać no naprawdę bardzo przejmująco.
I to
widać i wydaje mi się nawet, że on z tych wszystkich postaci jest najbardziej tragiczną. Tak patrząc na rozrachunek każdej z nich. Ale to takie jest, myślę, że trochę może dopowiedzenie do tej treści. Mamy tam też piękny świat, znaczy piękny nie, ale pięknie skonstruowany świat. Świat, który jest w zasadzie brzydki, to znaczy świat, który jest w jakimś sensie w rozpadzie i to zarówno społecznie, jak i po prostu wizualnie. No oczywiście mamy to Powiśle, które i u Prusa było ważne i było no, takim miejscem, gdzie różne problemy społeczne takie się uaktywniały i unaoczniały. No ale mamy też te w zasadzie salony, które też są nawet wizualnie jakoś takie odpychające. Nie wiem, czy też miałaś takie wrażenie.
Przytłaczające, tak, ale tak myślę sobie, że powiedziałeś, że mamy Warszawę. No, lalka jest taką powieścią, z którą możemy Warszawę zwiedzać.
Tak.
Możemy sobie spokojnie rozrysować ten świat, który opisał Prus. W filmie tego nie ma. W filmie mamy, tak, jeśli chodzi o te zewnętrzne miejsca, czyli te plenery, tam mamy rzeczywiście skonstruowane to całe takie...
Krakowskie przedmieście i Powiśle rzeczywiście.
Powiśle jest chyba nawet takie dokładniejsze, wydaje mi się. Krakowskie przedmieście to jest tylko jakiś taki niewielki fragment z fasadą kościoła.
Tak. A w ogóle tak? Nie wiem, czy wiesz, ale to była fasada w pełni skonstruowana. To nie było w Warszawie,
tylko to była... Gdzieś we Wrocławiu albo w okolicach Wrocławia film powstawał, więc też jaka to ogromna praca scenograficzna, żeby dograć to wszystko,
tak,
żeby to złudzenie stworzyć.
Zastanawiałem się trochę po co, ale widocznie może właśnie o to też chodziło, żeby te zewnętrza były trochę takie sztuczne, takie jak...
I one takie są, tak.
Takie jak nie przymierzając właśnie te relacje w tym filmie, ale też i w ogóle takie społeczne relacje, bo mamy tutaj świat, tak jak i u Prusa, bo tu akurat myślę, że wiernie Has to odwzorował, to mamy świat w zasadzie rozpadu tej arystokracji. I takiego no już strasznego podziału na tę biedotę i tych bogaczy, i to takiego brutalnego podziału. I mamy taką pierwszą scenę, jedną z pierwszych scen, gdzie Wokulski jest tam zamykany w piwnicy, gdzieś przytrzaskiwana jest mu ręka. No to robią ludzie bogaci wobec tego, że on jest jakimś tam kelnerem czy pracownikiem tego miejsca. I to już jest pokazaniem tego, że na tamten moment historyczny te podziały były naprawdę gigantyczne. Wydaje mi się, że on to też pięknie zaznaczył właśnie w tych wizualnych aspektach tego filmu, co też dla Hasa jest bardzo charakterystyczne przecież to, że ta scenografia odpowiada w zasadzie treści bardzo mocno. W ogóle sam Has odpowiada za scenariusz, ale z kolei za dialogi odpowiada Kazimierz Brandys.
Którego już znamy z Jak być kochaną, oczywiście.
Znany nam bardzo dobrze Kazimierz Brandys. Ale powiem ci szczerze, że jak ja oglądałem ten film, to może to będzie kontrowersyjna opinia, ale dla mnie nie za duże znaczenie miało to, co oni do siebie mówią. Jakoś tak, nie wiem, nie chcę tutaj atakować Kazimierza Brandysa, ale nie było to dla mnie jakoś takie bardzo, bardzo treściwe, może. Trudno mi powiedzieć. No, ja mam takie też poczucie, że z filmów Hasa ten nie byłby w moim top 3.
To ja mam podobnie, tak.
Że on jest bardzo dobry i myślę, że on ma, że on jest dużo lepszy niż ta wersja z 1977 roku, ale jednocześnie myślę, że jest tutaj ciężar tego Prusa, który Has musiał udźwignąć i to trochę zdeterminowało, że ten film nie jest taki w 100% hasowski.
Jeśli chodzi o te dialogi, to częściowo się z tobą zgodzę, bo rzeczywiście, to znaczy w ogóle to jest naprawdę trudna praca, przełożyć powieść tak wielką na film, który pomimo tego, że no jest długi, bo to 2,5 godziny, to jednak no nie da się wszystkiego tam zmieścić. Ale jeśli chodzi właśnie o te dialogi, jest jedna scena, która mi bardzo zapadła w pamięć. To jest scena rozmowy z bohaterką, w którą wciela się Kalina Jędrusik. Porównanie miłości do żelaznej lokomotywy.
Okay, tak.
I tych
tak,
współczesnych, na tamte czasy współczesnych relacji międzyludzkich, tego jak wyglądała miłość właśnie w tych wyższych sferach.
W ogóle Kalina Jędrusik jest tutaj bardzo wyrazistą postacią i powiem szczerze, że jedną z bardziej wyrazistych w tym filmie.
Tak.
Zresztą no, Kalina Jędrusik taka była, to była osobowość, patrzyło się na nią i od razu wiedziało się, że jest to ktoś wielki. I to jak ona jeździ na koniu, to jak ona w ogóle też się ubiera, jak ona funkcjonuje w tym świecie, to jest też bardzo ciekawy kontrast do tej właśnie Izabeli. To jest postać zupełnie inna. Myślę, że tutaj mamy dość duży przekrój tych kobiecych postaci. Mamy też Annę Seniuk, która przecież wciela się w postać tejże prostytutki, zdaje się, jak ona się nazywała, Marianna chyba, Maria? Coś w tym stylu.
Tak,
no właśnie, to jest ta
imię,
lalka, tak. To jest to już, ta pamięć szkolna trochę zawodzi po latach. Więc te postaci są tam, myślę, że ciekawie napisane. No ja nadal uważam, że to niekoniecznie wynika z dialogów, a właśnie bardziej z tego, jak ten Has potraktował tę powieść Prusa. Natomiast to, co też ważne jest, myślę, że musimy o tym pamiętać, że w 68 roku, bo to jeszcze nie padło, to był rok 68, tak. Ta powieść była naprawdę jeszcze bardzo mocno żywa. To minęło dokładnie 78 lat od jej premiery, więc nie dość, że żyły osoby, które mogły, no co prawda jako dzieci, ale jednak pamiętać, jak ta powieść wychodziła, to na pewno żyły już osoby, czy jeszcze żyły osoby, które pamiętały te lata no, takiego absolutnego boomu na tego Prusa. Więc to tak jakbyśmy my, ja sobie tak obliczyłem w głowie, że to tak jakbyśmy my, powiedzmy w 2025 roku mieli powieść z 47. Mhm. To jest taka odległość. Może nie jest to najbardziej żywe, ale jednak gdyby w 47 roku powstało takie dzieło, to myślę, że nadal by oddziaływało i nadal byłaby pewna taka odpowiedzialność, gigantyczna odpowiedzialność twórcy, który by się podjął tego ekranizacji.
No bo trzeba przyznać, że rzeczywiście Has się wykazał ogromną odwagą w przypadku Dokładnie. Tej adaptacji. Ogromną, bo tak jak wspomniałeś, to była powieść ważna, żywa, a on się zdecydował na takie odważne kroki tutaj.
Dokładnie tak. I no, trzeba też przyznać, że to było jego dopiero drugie podejście do takiego wielkiego kina, to znaczy takiego gigantycznego przedsięwzięcia też scenograficznego, kostiumograficznego. Gdzieś tam wyczytałem, że kostiumów było 500.
Tak.
500 kostiumów i to odpowiadali za to Lidia i Jerzy Skarżyńscy. Tutaj mam wypisane. To było małżeństwo właśnie kostiumografów, autorów kostiumów, którzy często współpracowali z Hasem, a Jerzy Skarżyński współpracował z nim też przy sanatorium pod Klepsydrą.
Ale więc... i pracowali z nim przy rękopisie znalezionym tak. w Saragoście, więc to było ich spotkanie no chwilę wcześniej i myślę, że na tej fali udanej adaptacji literackiej Has sięgnął po lalkę. Chociaż czytałam, że on długo się przymierzał do tego.
On był podobno...
To kwestie finansowe tutaj zaważyły.
Tak, no finansowe też, ale wydaje mi się, że chyba 10 lat, gdzieś takie coś wyczytałem, że w 58 były te pierwsze jego próby do tego, żeby zekranizować lalkę. No też nie było, myślę, że wtedy w okresie jeszcze no takim post-stalinowskim, ale jednak jeszcze dość ciężkim, nie było też woli politycznej na to. To dopiero rok 63, kiedy ta machina adaptacji ruszyła, o czym mówiliśmy w rękopisie znalezionym w Saragosie i polecamy Państwu ten odcinek.
Tak, przy okazji.
Więc dopiero wtedy te wielkie adaptacje miały szansę zaistnieć i na tej fali też ta lalka zaistniała. A co więcej, dzięki temu, że ta lalka zaistniała i może była umiarkowanym sukcesem krytycznie, ale na pewno była takim filmem dość kasowym. To znaczy, no myślę, że w kinie dobrze sobie poradziła. Chociaż nie mam takich danych, ale to takie moje dopowiedzenie. I na tej fali sanatorium pod Klepsydrą w ogóle mogło powstać. Więc to jest też taka kawalkada zdarzeń, którą rozpoczął rękopis. Lalka ją kontynuowała, a sanatorium powiedzmy dokończyło. Więc to też jest ważne w jego właśnie w Hasa historii twórczości.
Do sanatorium wrócimy jeszcze w naszym kolejnym spotkaniu za tydzień. Ale o tych wyborach aktorskich jeszcze chciałabym z tobą chwilę porozmawiać, no bo tutaj wspomnieliśmy trochę o tych kontrowersjach, które towarzyszyły lalce. Jedną z tych kontrowersji był wybór aktora, który wcielił się no właśnie w Stanisława Wokulskiego.
Tak, Mariusz Dmochowski. No to jest postać, która... czy aktor, który tak fizycznie nie odpowiadał temu wizerunkowi Wokulskiego właśnie z książki Prusa, ale też w ogóle z takiego wyobrażenia społecznego na temat tego, jak powinien wyglądać Wokulski. No to był człowiek przesadzisty, wysoki, no taki, powiedziałbym, że z wyglądu niezasympatyczny też, można powiedzieć. Ale rzeczywiście Has tę decyzję tutaj podjął. Zawsze się zastanawiam, dlaczego, bo zawsze jak są takie kontrowersje na temat Wokulskiego, to też, ale to zaraz o tym myślę, też powiemy.
Tak.
Natomiast zawsze jak są kontrowersje wokół jakiejś postaci, jakiegoś wyboru, to zastanawiam się, z czego wynika w ogóle taka decyzja reżysera. A mi się wydaje, że właśnie on obsadził Dmochowskiego trochę po to, żeby zerwać z tym Wokulskim z Prusa. Żeby pokazać, że to jest owszem Wokulski, że to jest film na podstawie Prusa, ale że jednak to jest jego reinterpretacja tego bohatera i tego całego uniwersum, powiedzmy. No, Dmuchowski jest też, myślę, że ciekawym przypadkiem, bo był aktorem, który wystąpił naprawdę w masie filmów, a to nazwisko nie za bardzo chyba się kojarzy. To nie jest znany aktor.
No nie postawimy go w jednym rzędzie, nie wiem, z Olbrychskim na przykład, prawda?
Czy z Cybulskim.
Z Cybulskim, nawet z Kamasem. No gdzieś tam on jest taki, myślę, że w takiej świadomości społecznej odległy raczej.
Tak. Czego nie można powiedzieć na przykład o Beacie Tyszkiewicz, tutaj tak zgrabnie przejdę, bo Beata Tyszkiewicz z kolei jest, myślę, Izabelą Łęcką tak wyglądem bardzo pasującą do tego wizerunku Prusa. No, ja nawet sobie tak myślałem, oglądając ten film, że ona jest stworzona do tego, żeby grać właśnie Izabelę Łęcką. No, to jest to właśnie w Beacie Tyszkiewicz, że ona jest przecież arystokratką i nie tylko z takiego sposobu bycia, no ale ona przecież rzeczywiście pochodziła z Tyszkiewiczów i ona się wychowywała w tych dworach i ona znała ten świat i te realia. I wydaje mi się, że to też jest świadomy ruch ze strony Hasa, że on właśnie ją w tej roli obsadził.
Myślę, że tak, bo i dla mnie ona była doskonałym wyborem. Też tak jak już nieraz powiedzieliśmy, no Has miał niezwykłą intuicję w kwestii tych aktorów, których wybierał. I myślę, że tak było też tutaj. Czytałam trochę o tym, że właśnie ona nie do końca chciała się zgodzić, że dla niej to była postać trudna, antypatyczna po prostu. Ona nie lubiła Izabeli Łęckiej jako postaci literackiej i nie chciała jej zagrać. Ale tak jak już wspomniałam, udało jej się zrobić to w taki sposób, że ja naprawdę w pewnych momentach, w pewnych kwestiach rozumiałam jej wybory, rozumiałam jej zdanie, rozumiałam jej decyzję, no bo tam rzeczywiście ona położyła duży nacisk na to, że te pieniądze, które oferuje Wokulski, ona się czuła po prostu towarem. Mhm. Czuła się kobietą, którą można za te pieniądze kupić. Razem z rodziną, razem z majątkiem, ale głównie no właśnie ją samą jako materiał na żonę.
Tak, no ja myślę, że Tyszkiewicz bardzo głęboko w ogóle odczytała tę postać z Prusa. Myślę, że Has też to zrobił. Zresztą każda postać w tym filmie, może taka bardziej niż trzecioplanowa, więcej niż trzecioplanowa, ona ma taką naprawdę dość rozbudowaną głębię. No to też jest charakterystyczne dla Hasa. No to już mówimy od wielu tygodni, że Has głębia aktorów, czy postaci tych literackich rzeczywiście wywlekał, ale też pogłębiał rzeczywiście. No tak, Tyszkiewicz zrobiła tutaj, myślę, że niesamowitą robotę aktorską. Trochę tak jak Cybulski w przypadku Rękopisu, że owszem, pierwowzór był i ten potencjał w tekście, w scenariuszu rzeczywiście istniał, ale jednak ona wykonała gigantyczną pracę, żeby to było dużo lepsze niż scenariusz. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, bo nie czytałem scenariusza. Taka jest moja intuicja, tak powiem.
Tak, ja podzielam tę twoją intuicję i też się zgadzam z tym absolutnie.
Tadeusz Fijewski. Myślę, że to nazwisko musi paść jeszcze raz, choć już padało w naszej tutaj rozmowie dzisiejszej. No to jest postać, która z Rzeckim została związana na życie, bo w tym drugim, w tej drugiej wersji to też właśnie on gra Rzeckiego. Nie żyje niestety, ale myślę, że w trzeciej wersji też mógłby zagrać tego Rzeckiego, bo to jest człowiek, który tak jak właśnie Tyszkiewicz do roli Łęckiej, tak on do roli Rzeckiego jest stworzony. To jest niesamowite, jak on tę postać kreuje właśnie w sposób z jednej strony bardzo odpowiadający temu, jak subiekt był opisany u Prusa, a z drugiej strony właśnie ten głęboki, to o czym mówiliśmy. No to jest człowiek, który ma w sobie zarówno właśnie ten taki tę taką nostalgię za tymi minionymi czasami, to takie bardzo silne przeczucie, że to, co jest teraz, już jest złe i takie, no, że nie lubi tego świata, a z drugiej strony żyje w tym świecie i ma bardzo silną godność w sobie do tego, żeby zrobić wszystko to, co robi, jak najlepiej. To
tak, znaczy, i on się bardzo w tych realiach, pomimo właśnie tej nostalgii, odnajduje.
Tak. Tak, no i jego relacja z Wokulskim, ze Stasiem, jak on to mówi, czyli z człowiekiem, którego zna tak naprawdę od lat, to jest dla niego trochę jak syn właśnie Wokulski. Ta relacja jest też, myślę, że bardzo ciekawa. Ona jest ze strony właśnie Rzeckiego. Bardzo ciepła, bardzo głęboka, myślę, że oparta na głębokiej też przyjaźni.
Ale i takim podziwie mam wrażenie.
Tak, ale też myślę, że no tutaj no, mamy tekst XIX wieku, tam była też bardzo taka silna klasowa kwestia. Mm-hmm. To znaczy no, Rzecki był, że tak powiem, w hierarchii trochę niżej niż Wokulski i on jako że też tęsknił za czasami minionymi, czyli za czasami, gdzie ta hierarchia była jeszcze większa, miała znaczenie, no to on się do tej hierarchii dopasowywał i robił wszystko tak właśnie, jak nakazywały te ówczesne konwenanse. I dlatego myślę, że on też na Wokulskiego patrzył z niższej trochę pozycji, co dla mnie było trochę zawsze przykre, bo ja bardzo zawsze lubiłem Rzeckiego. A to, że on no musiał spełniać taką rolę, bo w takich czasach też żył, wydawało mi się dość przykre, bo nie wiem, czy on sam, jako on sam się w tym odnajdywał.
No mam wrażenie, że tak.
Myślisz, że tak? Mi się wydaje, że ta postać Rzeckiego jest tak nakreślona, że my do końca nie dochodzimy do jego wnętrza takiego prawdziwego. Dopiero na sam koniec, kiedy on się tam załamuje, to mamy taki lekki moment takiego dotknięcia tego jego prawdziwego ja. To takie moje jakieś psychoanalizy.
Trochę tak, dlatego że on rzeczywiście był swoją pracą.
Tak.
To był człowiek, dla którego jego zawód, to czym się zajmował, no było w zasadzie całym jego życiem. On naprawdę, trochę on mi przypominał, tak jak mamy postacie na przykład, mówiąc już o tej klasowości, w takim kinie, na przykład mamy lokaja. W takich historiach, prawda? Że mamy bogatą rodzinę, która ma swojego lokaja, który tej rodzinie służy. Tak, Rzecki też był taką postacią, którego całe życie w zasadzie wypełniła ta jego praca, która no, stała się jakąś taką dla niego misją może. Ale czy to sprawia, że my nie wiemy, nie znamy tej jego głębi? Wydaje mi się, że trochę właśnie znamy, że to jest ta jego głębia.
No właśnie mi się wydaje, znaczy widzę tę perspektywę i w jakimś sensie też się z nią zgadzam, ale wydaje mi się, że tam jest jeszcze taka głębia, której nie widać do końca. I no to jest taka moja interpretacja na podstawie też filmu, bo to też trzeba powiedzieć, że u Prusa w Lalce jest też pamiętnik starego subiekta, którego tutaj nie ma. I tam wydaje mi się, że dużo z tego wnętrza jest dopisywane w tym pamiętniku, co tutaj musi zostać po prostu pokazane albo ewentualnie gdzieś dopowiedziane.
Zasugerowane, tak.
Dokładnie tak. Więc może ja też patrzę na to przez pryzmat filmu, ale wydaje mi się, że no, cały tragizm też tej postaci zawiera się w tym, że ona nie żyje w świecie, w którym chciałaby żyć i też wydaje mi się, że nie jest do końca w takiej roli, w której chciałaby być, ale nie do końca też sobie to uświadamia.
To być może tak, tutaj się zgodzę, że nie do końca sobie uświadamia, to tak.
Tak, no bo to też nie jest taki bardzo, że tak powiem, żarliwy afekt. To nie jest takie uczucie, które go przepełnia. Myślę, że to jest właśnie to jest taka myśl gdzieś może dopisana z perspektywy tego, że my widzimy, jak Wokulski się do niego zwraca w sumie. Jakie są relacje Wokulski-Rzecki, a nie tylko Rzecki-Wokulski. Że on w zasadzie jest, no nie powiem wykorzystywany, ale no nie jest to obopólna przyjaźń.
Nie jest, to zdecydowanie
że
nie
to jest.
Tak.
Że to jest z jego strony naprawdę bardzo duże poświęcenie, duża dawka właśnie takiej sympatii. Ze strony Wokulskiego to jest no, w zasadzie interes głównie. No, to nie jest właśnie takie ludzkie ze strony Wokulskiego.
No
to
nie jest
ludzkie,
to przyjaźń, tak.
I stąd myślę, że też wynika to moje takie przeświadczenie, że ta postać właśnie coś tam w środku głębiej jeszcze ma, że coś tam się kotłuje, że tak powiem.
No zachęcamy słuchaczy, żeby ocenili sami na podstawie filmu,
tak, ale
co tam jest.
Dokładnie tak, ale trzeba przyznać, tutaj na koniec chciałbym jeszcze poruszyć pewien wątek, który myślę, że rozpala teraz media i świat filmu.
Oczywiście, że tak.
Czyli, że pojawiła się perspektywa, to taka bliska perspektywa na nową część Lalki. Znaczy nie nową część, tylko nową wersję.
Nową wersję, tak.
Lalki. I wiemy, że w Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński. I na razie tylko tyle wiemy na temat obsady.
Znamy też nazwisko reżysera.
Maciej
to będzie
Kowalski.
Maciej Kowalski, tak. Autor filmu Niebezpieczni dżentelmeni.
Okej, okay. tego nie wiedziałem, nie skojarzyłem tych nazwisk. Głównie dlatego, że chyba właśnie błędnie przeczytałem właśnie Maciej Kowalski. To rzeczywiście jest ciekawa propozycja. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kogo widziałabyś w roli Łęckiej? Takie pytanie, myślę, że które sobie ludzie teraz bardzo często zadają.
Trudno jest mi na to pytanie odpowiedzieć i chodzę z tą myślą od czasu, kiedy ogłoszono, że to właśnie Marcin Dorociński będzie Wokulskim. Trochę się obawiam, szczerze mówiąc, tego, kto zostanie tą Łęcką, bo to jest bardzo duże wyzwanie aktorskie.
Tak.
Ale chodzi mi po głowie aktorka, która wcieliła się w Jagnę w Chłopach.
Kamila Urzędowska.
To jest aktorka, która myślę, że urodą spokojnie mogłaby tutaj pasować do Łęckiej, ale i tą postacią Jagny ona udowodniła też, no, że ma naprawdę duży, taki bardzo porządny ten warsztat aktorski i mogłaby spróbować się z tą Łęcką zmierzyć.
No to jest bardzo ciekawa propozycja. Ja w sumie nie miałem żadnych propozycji, więc przyjmuję tę twoją. Ja też myślałem o tym, że ciekawą decyzją castingową byłoby obsadzenie jakiejś debiutującej aktorki. To znaczy może nie debiutującej, ale jakiejś takiej właśnie nierozpoznawalnej, która dotychczas może w pierwszoplanowej roli nie miała okazji zabłysnąć. Ale to chyba jakiś mój taki sentyment do tych wielkich adaptacji, gdzie bardzo często właśnie te role kobiece były taką trampoliną dla tych aktorek. No w przypadku Beaty Tyszkiewicz tak nie do końca było, bo ona już była wcześniej znaną aktorką, ale... No nie wiem, nie chcę teraz rzucać, może jakaś Małgorzata Braunek na przykład. No i inne takie postaci, to się pojawiało w polskim kinie. Mam nadzieję, że ta Łęcka, że w ogóle ten film będzie udany i że ta Łęcka, ta rola też przejdzie do historii kina. Ale to też jest taki, myślę, że duży sygnał, że ten tekst jest nadal ciekawy i nadal w jakiś sposób można go odczytać.
Myślę, że tak. I ciekawa jestem właśnie bardzo tej interpretacji tego reżysera, no bo uwielbiam Niebezpiecznych Dżentelmenów. To jest film, który wydał mi się bardzo świeży na tym naszym polu polskich filmów. I mam nadzieję, że to pójdzie trochę w tym kierunku. Mam nadzieję, że to będzie adaptacja, która będzie odważna.
Tak, to na pewno, bo takich... że tak powiem, stonowanych już mamy dwie.
Tak, więc czekamy na coś nowego tym razem.
Dokładnie tak, dokładnie tak. No to czekajmy wspólnie i czekajmy też na kolejny odcinek Radiowej Akademii Filmowej. Za tydzień
Sanatorium pod Klepsydrą. I koniec naszej przygody z Hasem.
Dokładnie tak, ale też myślę, że film gigantyczny.